trzeba powiedzieć, że to niezwykłe połączenie, ale gdzieś widzę w tym niezwykłą obecność świętego Józefa. On, który jest w każdym momencie ludzi, życia ludzi, którzy chcą się powierzyć jego opiece. I może tyle. Bardzo cieszę się, że są z nami państwo Pulikowscy, pani Jadwiga, pan Jacek, znani nam bardzo dobrze, wielkie brawa, przyjeżdżają z Poznania, ale trzeba powiedzieć, może bardziej z Rzymu.
Tak, dzisiaj bardziej z Rzymu niż z Poznania.
Tak, właśnie ten Rzym wpisał się pięknie w wasze życie. No cóż, trochę chyba truizmem byłoby przedstawiać was, drodzy państwo. Jest także i w historii tych spotkań pierwszoczwartkowych nasze spotkanie z panem Jackiem. Nieraz tutaj gdzieś w te tereny zapuszczacie się, by być ubogaceniem dla małżonków i rodziców, bo to jest wasze takie bardzo ważne zadanie, jakieś wyzwanie, którym się zajmujecie. No i to się chyba jakoś przełożyło na tę propozycję, żebyście państwo stali się audytorami na synodzie biskupów, który dopiero co się zakończył, poświęcony był małżeństwu i rodzinie. Zanim o synodzie, to jak to się stało? Kto wam powiedział, jak wam objawił? Pojedziecie na synod? Zapytali was? Czy...
Najpierw rzeczywiście było takie pytanie, powiedziałabym nieoficjalne, czy się zgodzimy wziąć udział, jeżeli nas Ojciec Święty mianuje, skoro się zgodziliśmy, no to potem w momencie, kiedy przyszła nominacja, już nie było odwołania.
Dodam, że zgodziliśmy się z oporami. Staraliśmy się przedstawić argumenty, że to nie my powinniśmy być, a inni, no ale jednak nie uwzględniono naszych argumentów.
O, taka pokora. Nie będziemy jej komentowali. Dobrze, że pojechaliście. No i sam synod, bo czas biegnie. Powiedzcie nam, no pewnie dla każdego z nas, czy to świecki, czy ksiądz, to wydarzenie jest trochę takie odległe. A stanąć pośrodku tego, jak się wam objawił to wydarzenie, jak dzisiaj oceniać?
Rzeczywiście znaleźliśmy się w centrum życia Kościoła i tak to wyraźnie odbieramy. Zostaliśmy audytorami pośród 17 małżeństw z całego świata i jeszcze kilkunastu osób świeckich i wśród 270 ojców synodalnych, rzeczywiście pochodzących dokładnie ze wszystkich kontynentów. Do tego było jeszcze kilkunastu ekspertów i to byli uczestnicy, którzy w czasie synodu mogli się wypowiadać.
Sam synod toczył się jakby w dwóch nurtach. Pierwsza to była debata plenarna. To było w sali bez okien, z klimatyzacją dobrą, ale w zamknięciu. Intensywność, jakiej nie przeżyłem w życiu, na różnych konferencjach jako pracownik Politechniki uczestniczyłem. Wyobraźcie sobie 3-minutowe wystąpienia, każdy ma jedno z tych 270 biskupów, kardynałów i ze świeckich, każde małżeństwo, 3 minuty. To było tak nasycone treścią i tak szybko mówione, że się ledwo nadążało za treścią, a każde słowo było mierzone, ważone i my sami ileś razy zmienialiśmy tą naszą wypowiedź, żeby zmieścić się w 3 minutach. I rzeczywiście jak piknęło, bo to ostatnie sekundy były 5, 4, 3, 2, 1 i pikał dźwięk i w tym momencie skończyliśmy. Wielu mówców widać było wyćwiczonych, że skończyli, ale ogromne nasycenie, ogromna emocja, żeby w ogóle wysłyszeć wszystko. Do tego stopnia powiem, że bardzo zacni kardynałowie z całego świata, jak kiedyś ogłoszono po południu dodatkową 10-minutową przerwę, to sala zareagowała 400 prawie osób, zareagowała tak, jak reaguje klasa, nie wiem, piąta, która usłyszała, że przepada lekcja. Taką radością, prawda? Co prawda dopowiedział potem sekretarz, że ale herbaty nie będzie i było takie
Czyli bardzo ciekawe, ale intensywne doświadczenie, to jednak 3 tygodnie, no można powiedzieć, ciężkiej pracy.
I tak jeszcze dopowiem tylko, że czyli był ten cykl wykładów, tych głosów na forum plenarnym i oprócz tego była praca w 13 grupach językowych, po około 30 osób, która zajmowała się dokumentem, który powstał po poprzednim synodzie, uzupełnionym tym, co robiliśmy wszyscy w całym świecie. Różne zagadnienia zostały dopisane. Także dokument z poprzedniego synodu, uzupełniony różnymi postulatami z całego świata, był przedmiotem rozważań w grupach, 13 grupach tak zwanych małych, tak? To były 30-osobowe. I jeżeli dyskusja się toczyła, to właśnie tam. Tam był już i tam jako świeccy mieliśmy pełne prawo dyskusji, natomiast nadal zatwierdzane jakieś sformułowania ostatecznie były tylko, głosowanie było tylko dla ojców synodalnych. Zresztą tak samo jak na sesji plenarnej.
Osobnym pewnie doświadczeniem dla każdego jest spotkanie z Ojcem Świętym, takie bym powiedział na co dzień, takie bliskie, że chyba w innych okolicznościach nie może się zdarzyć.
Rzeczywiście Ojciec Święty Franciszek brał udział we wszystkich obradach synodalnych, w tych obradach ogólnych, z wyjątkiem jednego dnia, kiedy miał audiencję generalną, a tak to był rzeczywiście od samego początku do końca. Przychodził zazwyczaj kilkanaście minut wcześniej, przychodził, bo rzeczywiście przychodził z domu Świętej Marty, tylko raz przyjechał samochodem, kiedy lał deszcz. A tak już dwie minuty przed czasem zaczynał rozmowę, zaczynał modlitwę i to też było ogromne przeżycie, bo to było nasze również uczestnictwo w modlitwie brewiarzowej Kościoła, w modlitwie godzin, modlitwie powszechnej Kościoła, odmawianej wspólnie z ojcami synodalnymi po łacinie.
Ja tak patrzę, co Państwo robicie, bo Wy cały czas stoicie tak, jakbyście do zdjęcia pozowali.
My już od tych czterech tygodni tylko pozujemy do zdjęć.
Ja myślę, że to po prostu dlatego pojechaliście na ten synod, bo chyba żadne małżeństwo jeszcze tutaj w ten sposób nie stało przez pół godziny.
To się muszę wytłumaczyć, bo my jesteśmy sobie bliscy po 40 latach małżeństwa i lubimy blisko siebie stać.
I to jest taka uwaga na marginesie. Wreszcie przyszedł ten moment, kiedy mogliście Wy, świeccy, małżeństwo z Polski, odezwać się na tym niesamowitym, ogromnym zgromadzeniu synodalnym. To był piątek przed tą niedzielą kanonizacyjną. Śledziłem to uważnie, słuchałem też później tego, co było w komentarzach różnych. No, treść to za chwileczkę. Pewnie są duże emocje.
Na pewno emocje ogromne. Również związane z tym, co powiedzieć, czego nie powiedzieć, jak w najprostszych, najkrótszych słowach wypowiedzieć to, co naprawdę myślimy. Także no ja mogę powiedzieć, że nie wiem ile razy, ale kilkanaście na pewno ten tekst przerabiałem. Nawet przyznam się, że tekst oficjalny, który poszedł, bo musieliśmy dostarczyć tekst oficjalny wystąpienia dla tłumaczów i potem jeszcze parę słów powyrzucałem, żeby się zmieściło na punkt w trzech minutach. To rzeczywiście trenowaliśmy, jak uczniowie w szkole wierszyka się uczyli na pamięć, to my tak ćwiczyliśmy, żeby wszystko powiedzieć i żeby wybrzmiało to, co miało wybrzmieć, to, co chcieliśmy, żeby wybrzmiało.
Trochę jest ważne, żeby nie mówić ogólnie, ale też żeby nie mówić o sobie, żeby wypowiedzieć się w imieniu ostatecznie chyba małżeństw w Polsce, które pewnie chciałyby tam coś powiedzieć. Wy mieliście tę okazję. Pięknie się przedstawiliście. Pani Jadwigo, gdy pani przypomniała to pierwsze zdanie, bo mnie ono wzrusza. Skąd przyjeżdżacie?
Powiedzieliśmy, że przyjeżdżamy z kraju świętego Jana Pawła II, z kraju świętej siostry Faustyny Kowalskiej, z kraju, skąd wyszła idea i orędzie Bożego Miłosierdzia.
Ja bym tu przerwał, bo kiedy to usłyszałem i przeczytałem to zdanie, to pomyślałem sobie, no to jest coś. Warto pojechać i powiedzieć, my jesteśmy stąd, nie musimy się wstydzić, tam pośród Kościoła piękne jest takie przedstawienie.
I powiemy szczerze, że ta, zwłaszcza ta osoba świętego Jana Pawła II, dawała nam taki kredyt serdeczności wśród różnych ludzi, z których spotykaliśmy. Jest dobrze pamiętany i rzeczywiście, a Boże Miłosierdzie to już spotykamy się z nim od dawna, nawet w czasie deszczu w Meksyku schowaliśmy się pod platformę telewizyjną i schował się tam razem z nami biskup z Nigerii, w klapie miał Jezusa Miłosiernego, prawda?
Tak, na progu roku miłosierdzia, roku świętego, jubileuszowego powiedzieć, że to gdzieś stąd zostało przypomniane, to orędzie o Bożym Miłosierdziu, to też pięknie brzmi.
To było dla nas bardzo ważne i to było dla nas wstępem do powiedzenia o tym, że jesteśmy normalną rodziną. Normalną, wierzącą rodziną, którą Pan Bóg pobłogosławił wieloma łaskami, bo tak odbieramy nasze życie.
Później pani powiedziała, pani Jadwiga, o tym doświadczeniu pozostania w domu. Państwo no, pod jakimś względem rozwijacie swoją karierę, można by powiedzieć, naukową, a pod jakimś względem trzeba było coś zostawić i z czegoś zrezygnować. I myślę, że zwłaszcza pani dała piękne świadectwo, jak można zostać w domu i rozpoznać, że to jest bardzo dobry czas.
W perspektywie tych blisko 40 lat naszego małżeństwa widzimy wyraźnie, że Pan Bóg dawał nam czas. Najpierw dał nam prawie 12 lat na czekania na urodzenie się naszego pierwszego dziecka. I to był czas, kiedy mogliśmy się zająć pracą z innymi rodzinami. Potem to był czas, kiedy rodziło się troje naszych dzieci i kiedy przez ponad 10 lat mogłam być z nimi w domu. Rzeczywiście czas rezygnacji z pracy zawodowej, ale równocześnie czas wielkiej bliskości z dziećmi, obserwowania ich rozwoju, czas niezapomniany, za który jestem bardzo głęboko wdzięczna i Panu Bogu i mojemu mężowi.
Okazuje się z tego jednego zdania też jakby taka troszkę podpowiedź. Może na uspokojenie czasem na dziecko trzeba czekać dosyć długo.
Tak, dziecko nie jest własnością, tylko darem i my zostaliśmy przećwiczeni i wiemy to dokładnie, że każde dziecko jest darem i ogromnie ubolewamy nad wszystkimi ludźmi, którzy biedni są, bo boją się własnych dzieci. I to dzisiaj w świecie jest bardzo, bardzo popularne, powszechne bym powiedział. Natomiast tu jeszcze chciałbym dopowiedzieć, że każde zdanie, które wypowiadaliśmy, było przemyślane. I było przemyślane to zdanie, że żona publicznie podzieliła się radością, że była przez 10,5 roku z dziećmi. Bo dzisiaj wiele kobiet ucieka od własnych dzieci. Rozwijać się w pracy zawodowej, w karierach. Zwykle z tego powodu ogromnie później cierpi. Natomiast to, że ona nie czuła się dyskryminowana, zostawiła pracę wspaniałą w Polskiej Akademii Nauk, biochemia, cuda, tak, doktoraty, staże zagraniczne. Zostawia to wszystko i nigdy w życiu nie żałowała. Ja też jestem jej wdzięczny. Prawda?
A później był czas, żeby wypowiedzieć, ja to odczytuję jako pragnienia, które sformułowaliście myśląc o rodzinie, o tym, co jest, co ją opisuje, co jest jego pięknem, co jest w małżeństwie też i zagrożeniem. I z wielką troską i taką miłością do Kościoła powiedzieliście, czego pragniecie, aby Kościół, synod udzielił, dał, podpowiedział właśnie dla małżeństw, dla rodzin. Przypomnijcie, co tam ważnego powiedzieliście.
Najpierw powiedzieliśmy, że jako przedstawiciele normalnych, wierzących, będących blisko Pana Boga rodzin, chcemy się pochylić nad wszystkimi, którzy cierpią, a nawet oddają życie za wiarę w Chrystusa. I również powiedzieliśmy, że musimy stawać na straży naszych rodzin i przeciwstawiać się wszystkim ideologiom, które chcą pogrążyć nasze rodziny, które chcą zniszczyć nasze małżeństwa, rodziny i dzieci.
No właśnie, to tak staraliśmy się mocno podkreślić, że to jest obowiązkiem Kościoła, czyli nas. Zwłaszcza na tym pierwszym miejscu tych, którzy giną za Chrystusa dzisiaj, bo tak jakbyśmy o tym nie pamiętali. I w tym miejscu mniej więcej kończyło się minuta i 31 sekund wypowiedzi żony, prawda? I następna minuta i 29 sekund zacząłem od tego, że powtórzyłem to, że jesteśmy normalną rodziną i jako taka pragniemy, chcemy, marzymy o tym, żeby Kościół potwierdził, że kocha normalne rodziny. Te rodziny, które żyją wiernie sobie całe życie, nieraz w wielkich trudnościach i nigdy nie mają pomysłu, żeby uciec od zadań małżeńskich, rodzicielskich. Te rodziny, które wychowują większą gromadkę dzieci, niedoceniane przez społeczeństwa, karane często za to, że mają dzieci, również finansowo, również podatkowo. Żeby docenił te rodziny, wyraźnie to podkreślił Kościół, nasz Kościół, czyli my. Te, które nie mogą doczekać się dzieci. To jest coraz większy procent małżeństw, które nie mogą doczekać się dzieci i nie sięgają po niegodziwe środki, przepraszam, wyprodukowania dziecka, tylko pokornie znoszą wolę Boga, prosząc oczywiście, jeśli to tylko możliwe, jak natrętne wdowy, sami do tego namawialiśmy, sami to robiliśmy, ale nie w sposób niegodziwy. I dalej, też żeby doceniono tych młodych, na których tak się dzisiaj psioczy. Tych młodych, którzy rzeczywiście w wierności, w czystości przygotowują się do małżeństwa, bo to nie wszyscy się przecież pogubili. I żeby wreszcie doceniono wszystkich ludzi, ludzi Kościoła, którzy nie założyli rodzin, choć to było rodzinie, ale żyją uczciwie, wierni Kościołowi, wierni przykazaniom, trwają w Kościele i nie korzystają z nowoczesnych pomysłów, które świat im podsuwa. Żeby ci wszyscy byli docenieni, zauważeni.
Przepraszam, czy Państwo byliście na tym samym synodzie, o którym my słuchaliśmy w niektórych mediach? Czy to jest jakieś inne zgromadzenie? Bo to jest pewna rozbieżność, prawda? Myślę, że cały ten synod był związany z tą wielką troską o piękno i taką tę normalność w postrzeganiu małżeństwa i rodziny. Natomiast bywa, że się często eksponuje jakieś takie marginalne sytuacje, nie bez znaczenia, ale prawda, tak jakby stanowiły prawdę o małżeństwie i rodzinie.
Dość często, to chyba najczęstsze zdanie, jakie wypowiadaliśmy, jak nas proszono z różnych mediów o wypowiedzi. Najczęstsze zdanie pierwsze to było takie, że synod medialny, a synod realny to są dwie różne rzeczywistości. Wiadomo, że media, zwłaszcza złe media, próbują wybierać jakieś sensacje, rozdmuchują jakieś głosy, które były gdzieś na marginesie, nie przebiły się, nie wybrzmiały, nie znalazły się w dokumencie końcowym, ale jednak szukanie sensacji było rzeczywiście, to widzieliśmy.
A tymczasem w centrum obrad synodalnych znalazła się rodzina. Rodzina, tak jak papież Franciszek w pierwszych słowach na synodzie powiedział, otwierając synod, powiedział, rodzina oparta o trwałe małżeństwo kobiety i mężczyzny, nierozerwalne i otwarte na dzieci.
Tak. To, co jeszcze warto podkreślić, co jest pewnym problemem w postrzeganiu tego typu wydarzeń w Kościele, to, że dotyczy ono Kościoła powszechnego, że mogliście spojrzeć na rodzinę oczyma ludzi, którzy przyjechali naprawdę z całego świata. I co z tego spojrzenia i z tej waszej obserwacji wynika? Bo pewnie z jednej strony różnorodność, a z drugiej strony pewnie coś uniwersalnego.
Tak, to muszę powiedzieć, że to było jedno z większych naszych wrażeń, takich olśnień, bo nam się wydawało, że my znamy się na rodzinie. Od 35 lat próbujemy pomagać małżeństwom w różnych najtrudniejszych sytuacjach, pogubieniach, połamaniach. Wiemy, że jak się nawrócą, to się pozbierają. Jak będą o własnych siłach, to takie jest doświadczenie, to nie pobożność przeze mnie przemawia. Jeżeli ludzie w chwili zakrętu życiowego gdzieś tam nawet upadają ciężko, ale się podnoszą, wracają do spowiedzi, do modlitwy, do sakramentów, to ci się zbierają. I teraz, to było dla nas takim olśnieniem, że na nam, którym się wydawało, że znamy problemy rodzinne, nagle się okazuje, że w świecie są problemy zupełnie nieuświadamiane przez nas. Na przykład, może wszyscy wiedzą, ale ja nie wiedziałem, że w Indiach 55% małżeństw katolików to są małżeństwa mieszane. A na Tajlandii 90% małżeństw katolików to są małżeństwa mieszane. To oczywiście stawia niesamowite wymagania i w przygotowaniu do małżeństwa, i w towarzyszeniu małżeństwa. Zupełnie inne problemy, tak? A co z wychowaniem dzieci, a co, prawda? Misja apostolska, ale przecież ten w innej religii też ma prawo do tej samej misji, prawda? Zupełnie niespodziewane dla nas problemy. Albo jeszcze inne. Przecież są jeszcze na świecie kraje poligamiczne. I co? Mężczyzna ma 3 żony i się nawraca. Przystępuje do kościoła. Ale jeżeli on tam te 2 wyrzuci, to w tym momencie one lądują dosłownie na śmietniku społeczności. One się nie liczą, one przestają istnieć, prawda? To jest wyzwanie. Jak takie problemy rozgrywać? Natomiast rzeczywiście świat ten, nazwijmy to nasz, ten świat cywilizowany, do którego próbujemy nieszczęśliwie dołączać, generuje pewne problemy wynikające z bałaganu moralnego. I te głosy na temat udzielania komunii osobom niebędącym w stanie łaski uświęcającej, bo trzeba tak powiedzieć, czy wręcz cudzołożącym, to Chrystus określił, to nie Kościół nawet, to płynęły z państw, których kościoły zostały zniszczone. To też była taka spostrzeżenie ogólne. Tam, gdzie Kościół jest najbardziej zniszczony, stamtąd płynęły najgorsze pomysły odnowy Kościoła. Gdzieś tam jakiejś pokory zabrakło. Natomiast byliśmy wzruszeni wiernością, taką ufnością, prostolinijnością całej Afryki. I tam w ogóle, jak tu się jakieś problemy pojawiały, aborcja, antykoncepcja, no i chwileczkę, przecież dziecko jest wielkim skarbem. Kto przy zdrowych zmysłach broni się przed dzieckiem? Kto nie chce mieć dzieci? To jest zupełnie inny problem, prawda?
Można tak obrazowo powiedzieć, że rzeczywiście byliśmy świadkami, jak z takich drobnych kamyczków kolorowych układa się piękna mozaika Kościoła Powszechnego.
Mam jeszcze 5 minut, gdyby to zdjęcie ktoś chciał zrobić, to ja proponuję jeszcze. Ale idźmy dalej. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć o wszystkim, co na synodzie. To byłoby bardzo ciekawe. Ja myślę, że będziecie o tym mówić i pisać. Ale jakimś niezwykłym momentem była niedziela kanonizacji. No, szczególnie akcentujemy tych, których relikwie tutaj mamy. To są święci Zelia i Ludwik Martin, rodzice świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. No ja myślę, że to dla każdego piękne wydarzenie, ale dla małżonków, dla takich, którzy kochają małżeństwo i rodzinę, no to wzruszająca chwila i wielki dar od Kościoła.
Rzeczywiście to był wielki dar dla całego Kościoła, ale dla nas w szczególności, że mogliśmy brać udział w tej pięknej uroczystości. I myślę, że specjalnie wybrany czas w trakcie obrad synodalnych, w połowie mniej więcej, kiedy świętymi zostało ogłoszone to właśnie małżeństwo. Małżeństwo rodziców świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. To wielka sprawa, że ludzie na całym świecie zobaczyli, że można iść prostą drogą do świętości, żyjąc w małżeństwie. To jeszcze dopowiem, że relikwie tych właśnie świętych rodziców świętej Teresy towarzyszyły całym obradom synodalnym, jako że do sali obrad plenarnych przytykała kaplica, niezbyt wielka, ale taka, w której cały czas nieomalże ktoś się modlił, i w tejże kaplicy właśnie były relikwie Zeli i Ludwika Martin, którzy najpierw jako błogosławieni, a potem jako święci towarzyszyli obradom synodu. Były relikwie ich córki świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i były relikwie drugiego małżeństwa błogosławionych kwatrokich.
Kawałek nieba na ziemi właśnie poprzez ten znak relikwii. Z pewnością święte małżeństwa i rodziny przyszłością ludzkości, tak zatytułowaliśmy to temat, który Państwo uzgodniliście z ojcem rektorem, kiedy tutaj wybieraliście się do Kalisza. Może trzeba coraz odważniej mówić, właśnie zostawiając te dwa słowa, świętość i rodzina.
Tak, ja sobie to uzmysławiam przez długie lata życia, przez długie lata pracy, że trzeba zacząć wreszcie mówić otwartym tekstem, że największym źródłem szczęścia człowieka na ziemi jest jego osobista świętość. A grzech jest nieszczęściem, a nie jakimś zakazaną zabawką, który... Nam świat próbuje wmawiać, ja to powtarzam już od lat, że łajdactwo jest fajne, że draństwo jest fajne, że grzech jest fajny. Grzeczne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeczne mają rany na ziemi. Nieprawda. Niegrzeczne rujnują swoje życie w ciągu kilku tygodni. Tak więc myślę, że trzeba sobie to powiedzieć, sobie to powtarzać i zmierzać do tego. Jeżeli chcemy być szczęśliwi, a chcemy, to musimy zmierzać do osobistej świętości. Raz przez osobisty wzrost wyboru dobra, odrzucenia zła, a dwa przez relacje, relacje miłości z Bogiem i z tymi, z którymi mamy te relacje mieć, a więc w pierwszym rzędzie jako my, jako małżonkowie, mąż, żona, potem dzieci, potem rodzice, teściowie, a potem inni ludzie.
Ogromnie ważne, że dzisiaj tego słowa, tego waszego świadectwa i tych wyznań różnych słuchają młodzi ludzie z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Oni tam się uczą, zdobywają szlify mistrzowskie dla pracy dziennikarskiej i nie tylko, ale też, jak się okazuje, pobierają się, odnajdują się nawzajem na swoje dalsze życie. Właśnie trzeba do tych młodych dotrzeć i powiedzieć: świętość, to jest nasze powołanie.
Dokładnie tak. W zasadzie tu już niewiele można dodać. Tylko trzeba się przebić przez tą otoczkę medialną, która mówi, że świętość jest nieatrakcyjna. Świętość jest ekstremalnie fascynująca.
I to droga przez szczęśliwe małżeństwo, niekoniecznie przez męczeństwo.
Tak, to ważne. Musimy podsumowywać. Ten czas bardzo szybko biegnie, bardzo dobrze się z wami, drodzy Państwo, rozmawia. Gdyby tak najkrócej rzucić takie światło na ten czas, który jest przed nami, ale z bogactwa synodu czerpiąc, kiedy teraz już trochę ochłonęliście i myślicie sobie po tym synodzie, co odkryje człowiek, kiedy posłucha Kościoła i będzie wierny tej drodze Ewangelii, także i nauczaniu papieża.
Bez wahania, to co zawsze od początku historii Kościoła. Człowiek, który uwierzy Kościołowi, znajdzie drogę do swojego szczęścia. Natomiast jeżeli można jeszcze jedno słowo dopowiedzieć. Dla mnie cały synod, te wszystkie wypowiedzi, również te dyskusje w grupach, to była jedna wielka katecheza, gdzie ponad 300 osób katechizowało siebie samych i siebie nawzajem, prawda? Jestem przekonany, że tą katechezę przeszliśmy my, ale przeszedł każdy biskup, każdy kardynał, niektórzy przychodzili osobiście dziękować. Przeszedł również papież. Tak. I przeszli ci biskupi, którzy mieli pomysły troszeczkę odbiegające od nauki Kościoła. Oni też przeszli katechezę. Jest teraz czas refleksji, czy wyciągniemy wszyscy z tego wnioski.
Ale ja myślę, że ten synod się skończył w pewnym sensie, że on trwa także i w was, a wy się z tym z nami będziecie dzielili, ale myślę, że on trwa jeszcze poprzez znajomości. Udało się wam zadzierżnąć jakichś takich kontaktów, które będą podtrzymywane dalej w waszej pracy i tym służeniu małżeństwu, rodzinie?
Mieliśmy to nadzwyczajne szczęście, że poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi i spośród kardynałów i biskupów, ale i spośród tych audytorów świeckich. Jestem przekonana, że z wieloma z nich będziemy utrzymywać kontakty i będziemy jakoś ręka w rękę działać w swoich krajach.
Co ja mam z tymi zdjęciami? A z papieżem zrobiliście sobie zdjęcie?
Tak, tak. Było robione zdjęcie wszystkich audytorów z papieżem. Również raz, jak staliśmy przy wyjściu, papież przechodził, kilka nas par małżeńskich stało, to podszedł do każdego, rękę podał, więc będziemy mieli pewnie i takie zdjęcie, bo to już ostatnim dniu. Tak, ale to zupełnie nie było najważniejsze. Naprawdę. Najważniejsze było to poczucie, że Kościół jest jeden, wspólny i pojawiają się różne głosy, nawet czasem dziwne, ale tak naprawdę zdecydowana większość Kościoła to jest wierna Chrystusowi, wierna tradycji również i myślę, że możemy być spokojni, choć oczywiście kto stoi, niech baczy, by nie upadł.
Państwo Pulikowscy mają jeszcze taką bardzo piękną właściwość, że potrafią pisać i piszą. I pani Jadwiga też. Ale więcej pewnie pan Jacek. I skoro trzeba zakończyć rozmowę, to tylko podpowiemy, że można was czytać, że wiele rzeczy przekazujecie na piśmie i to bardzo cenne. Panie Jacku, gdyby pan polecił coś najważniejszego i ostatniego?
To znaczy, to nawet nie jest ostatnie. Tutaj ksiądz trzyma w ręku dwie książki. Jedną najlepszą moją książkę, Warto być ojcem. To jest kwestia taka, że dzisiaj ojcostwo jest zagubione, męskość jest zagubiona i naprawdę wielu mężczyzn po czytaniu tej książki mi dziękowało, że ona odmieniła życie. Oczywiście nie książka odmieniła życie, tylko on zmienił myślenie i odmienił swoje życie. Druga książka jest najpożyteczniejsza. To jest książka Warto naprawić małżeństwo. To jest zebranie 30 kilka lat pracy z małżeństwami, doświadczenia. Są po prostu proste podpowiedzi, co zrobić, żeby poprawić jakość więzi małżeńskiej. Każdego małżeństwa można i każdego warto. Jak ktoś się obraża o tytuł Warto naprawić, powiedzieć, że my nie musimy naprawiać, to ja bardzo przepraszam, ale Jan Paweł II postawił poprzeczkę. Celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości przez budowę komunii osób na wzór komunii osób boskich. Ci, którzy osiągnęli komunię taką jak Trójca Przenajświętsza, ci mogą nie czytać już. Nie mogą nic nie robić, prawda?
Kiedyś, kilka lat temu, był z nami pan Jacek Pulikowski tutaj w Kaliszu na tym samym spotkaniu, na tym samym cyklu spotkań. A ja się cieszę, że dzisiaj państwo jesteście razem. Dobrze, że jeździcie razem, bo i te zdjęcia mogli sobie ludzie porobić i te podpowiedzi żony, bardzo cenne. Wywiad z panią Jadwigą w naszym wydawnictwie w diecezji, pojawia się kwartalnik Okno Wiary i tam rozmowa, którą też polecamy. Przy wyjściu z kościoła będzie można nabyć te publikacje, a państwo pewnie zechcą je podpisać. Jadwiga i Jacek Pulikowscy, goście niby z Poznania, ale prosto z Rzymu.